Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
15 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Karolina Kamińska. W Zielonej Górze jest ponad 70 defibrylatorów, czyli urządzeń, które w bezpieczny sposób przywracają krążenie. Znajdują się one najczęściej w budynkach użyteczności publicznej, m.in. w Urzędzie Marszałkowskim, Uniwersytecie Zielonogórskim, Komendzie Miejskiej Policji, Szpitalu czy Stacji Pogodowia. Jak się jednak okazuje, większość mieszkańców nie wie, w jaki sposób skorzystać z takiego urządzenia oraz gdzie ono się znajduje. Niestety konsekwencje bywają tego tragiczne. Alarmują lekarze. Ze statystyk wynika, że jeżeli defibrylator zostanie użyty w ciągu kilku pierwszych minut od utraty przytomności, pozwala na przeżycie ponad 70% przypadków. W naszym studiu pojawili się eksperci, którzy przynieśli takie urządzenie, pokażą, jak ono funkcjonuje, jak z niego korzystać, no i przede wszystkim przełamią pewne tabu, że to urządzenie nie jest skomplikowane, jest proste w użyciu i właściwie może z niego skorzystać każdy. A w studiu Radia Zachód Szymon Michniewicz, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Waldemar Michałowski, Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Panie Waldemarze. No i mamy obok siebie tajemnicze, żółte urządzenie, które jak się okazuje, jeżeli je tylko włączymy i zastosujemy się do pewnych wskazówek, może nam uratować życie. Oczywiście nie zawsze takie urządzenie mamy. Czasem wystarczy masaż serca, te 30 uciśnięć, dwa wdechy. A o tym, jak to jest ważne, wiedzą chociażby maluchy z zielonogórskiego przedszkola.
Bierzemy misia przed siebie, klękamy z misiem. Najpierw go budzimy. Halo, misiu, obudź się. Nie budzi się. Sprawdzamy, czy oddycha. I reanimujemy. Koszyczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz co? Dwa wdmuchy. Brawo, uratowany miś. Brawo dla wszystkich.
Świetna akcja, ratuj misia.
Dyrektor przedszkola Marzena Kmetko.
Dla nas wyjątkowa, bo jesteśmy przedszkolem noszącym imię misia Uszatka, więc z misiami bardzo się identyfikujemy, ale sama akcja ratowania życia i uczenia od lat najmłodszych jest dla nas rzeczą najistotniejszą, najważniejszą, myślę, że będzie prezentowała w przyszłości.
Co trzeba zrobić?
Trzeba po prostu zrobić jakby taki okoszyczek, dwie ręce złożyć i tak ileś tam razy naciskać.
A najpierw jak widzisz, że taki misiu leży i nie odpowiada, nie daje oznak życia, to co trzeba zrobić?
Najpierw trzeba zawiadomić pogotowie.
Na jaki numer dzwonimy?
999 albo 112.
Jak uratować życie? Co trzeba zrobić? Powiedzcie mi, dzisiaj się tego uczyliście.
Trzeba tak sprawdzić oddychanie i tak uciski robić.
Czy to trudne zadanie?
Wcale nie jest trudne.
Dałeś sobie radę z tym bez problemu?
Tak, dałem sobie radę.
A jak wygląda taki koszyczek? Co to znaczy? Trzeba coś zrobić z rękoma?
Trzeba najpierw jedną rękę położyć prosto, później drugą.
I gdzie je ułożyć? Gdzie ułożyć te ręce?
Na klatce piersiowej.
I co potem?
Uciskać.
No chciałoby się powiedzieć, czym skorupka za młodu nasiąknie. Najmłodsze pokolenie doskonale wie, w jaki sposób pomóc osobie, która znajduje się w potrzebie. No i tutaj jest chyba ta przyszłość, prawda, panowie?
Ja myślę, że to jest główna droga. Z naszej perspektywy, z mojej perspektywy, jako lekarza oddziału ratunkowego, a także osoby, do której docierają pacjenci, u których doszło do zatrzymania krążenia na ulicy, ta perspektywa jakby jest trochę smutna, bo w niewielu przypadkach tak naprawdę świadkowie zdarzenia zachowują się w taki sposób, którego byśmy oczekiwali. Czyli taki sposób, który da szansę tej osobie z zatrzymanym sercem przeżyć tę historię w tak dobrej formie, jak to jest tylko możliwe. My tutaj przynieśliśmy to urządzenie, to AED, tak jak powiedziałeś, Karolino, po to, żeby rzeczywiście zburzyć pewne mity. Ono wcale nie jest tajemnicze. Jest bardzo proste, jest tak prosto zbudowane, jak to jest tylko możliwe. Dwa przyciski, jeden do włączenia, drugi do wywołania właściwie tego wyładowania elektrycznego. Urządzenie, które przez całą resuscytację, czyli ten proces ratowania życia, prowadzi tego świadka, przygodnego świadka, tą osobę, która pierwsza podejmie te czynności resuscytacyjne. Ale to jest właśnie słowo klucz. Pierwsza podejmie czynności resuscytacyjne. Tutaj pokazałaś jakby reportaż o dzieciach. I tak mi się wydaje, że jeżeli właśnie w tych najmłodszych ludziach zbudujemy taki obraz tego zachowania, czyli podjęcia tych czynności rejestracyjnych u osoby, która jest nieprzytomna, nie wykazuje oznak
bez
życia.
Bez strachu, prawda?
Bez strachu, że to jest coś normalnego. Że właściwie nie może być gorzej. Że jedyne, co, jaki efekt może przyjąć moje działanie, to jest uratowanie tej osobie życia, a krzywdy większej już nie jestem w stanie zrobić.
Nie jesteśmy w stanie tego pokazać wizualnie, jak działa takie urządzenie, ale bez wątpienia możemy pokazać, dać posłuchać naszym słuchaczom. To jest taki przedmiot, jakbyśmy mogli to opisać, no 30 na 30 centymetrów,
myślę,
tak mniej
tak.
więcej.
Niektóre są większe, niektóre mniejsze, ale są proste. Po prostu
ale rozumiem,
proste.
Że obsługa jest we wszystkich tych urządzeniach
myślę,
podobna.
Pan Waldemar to włączy, to za chwileczkę usłyszą państwo, jak to działa.
To zaprezentujmy.
Wezwij pomoc. Wyjmij elektrody z opakowania. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem.
Tutaj mamy elektrody i są dwa guziczki tylko tak,
tak naprawdę
czyli nie możesz
pomóc. Elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem.
Wyłączmy to. To jest urządzenie kliniczne, które tak naprawdę wymagają, musiałoby rozpoznać. I to jest właśnie to, żono rozpoznaje moment. Także elektrody zostały podłączone do klatki, przyklejone na klatce piersiowej tej osoby, której doszło do zatrzymania krążenia. Dalej prowadzi resuscytację, jednocześnie analizując rytm serca. I to, co też powiedziałaś, że statystyki pokazują, że jeżeli w pierwszych minutach zatrzymania krążenia, oczywiście w szczególnych rytmach, użyje się tego urządzenia, to skuteczność naszych działań wzrasta do 70%. Co to znaczy 70%? To, że w modelach matematycznych i takich teoretycznych 70% osób, których doszło do zatrzymania krążenia, ma szansę przeżyć bez dużego uszczerbku neurologicznego. Żeby porównać to z naszą codziennością, to takich osób w tej chwili w statystykach europejskich, nie tylko naszych polskich, jest między 6 a 10%. Czyli odległe i tyle widać, ile mamy rzeczy do, ile pracy do włożenia, żeby uzyskać tych 70%. Jasne, że to jest pewnego rodzaju ideał. Pewnie nigdy do niego nie dotrzemy, bo ilość zmiennych wpływających na to, że to 70% jest osiągnięte, jest strasznie duża. To nie tylko zależy od tego urządzenia defibrylatora i świadka zdarzenia, a nawet jeżeli byśmy podnieśli naszą skuteczność do 20%, do 30%, bo tak pokazują badania takie retrospektywne w krajach, które zainwestowały w edukację.
To patrząc prosto, co trzecia osoba ma szansę przeżyć.
Tak, ale wykazują, że użycie tego, stworzenie systemu wewnątrz miast i te miasta, w tych miastach, które zostało stworzone, czy skandynawskich, czy angielskich, czy nawet amerykańskich, być może to przykłady daleko idące, ale one to zrobiły, ta przeżywalność rośnie do poziomu 30-40%.
My tutaj spotykamy się nie bez powodu. Dwa tygodnie temu na naszej antenie pojawił się właśnie materiał apelujący o to, żeby używać defibrylatorów, żeby się ich nie bać. Przede wszystkim, żeby reagować w jakikolwiek sposób, bo no niestety na szpitalny oddział ratunkowy trafiają pacjenci, którym nie udzielono jakiejkolwiek pomocy. No to jest bardzo smutne, bo jeżeli jest to anonimowa osoba, no to przechodzimy obok tego, trudno powiedzieć, czy obojętnie, ale bez większych emocji. Ale jeżeli pomyślimy, że to będzie ktoś nasz bliski, no to chcielibyśmy, żeby ta druga osoba udzieliła tej pomocy, prawda?
Jestem może jakiejkolwiek pomocy, to pewnie nie, bo ten numer, telefon na 112 został, na numer 112 został wykonany. Tylko czy ta pomoc może nie była wystarczająca, albo nie taka, jakiej byśmy oczekiwali. Jakiej by oczekiwała ta osoba, o której doszło do tego zatrzymania krążenia. Rzeczywiście wymieniałeś, powiedziałaś o sytuacjach, które w naszym mieście się zdarzają. W miejscu publicznym, takim, gdzie tych świadków zdarzenia jest naprawdę, naprawdę dużo, u osoby, której doszło do zatrzymania krążenia, do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, nikt nie prowadził żadnych czynności, a my chcielibyśmy zaapelować do wszystkich, żeby jeżeli nawet nie chcą użyć albo nie wiedzą, jak użyć tego automatycznego defibrylatora, to przynajmniej uciskali klatkę piersiową. To i tak kupuje czas i zwiększa przeżywalność tych osób, które doszło do zatrzymania krążenia.
Na początku naszej audycji wspomnieliśmy, że tych defibrylatorów tylko w Zielonej Górze jest prawie 70. No niestety, jak pytałam przechodniów dzisiaj, gdzie taki defibrylator się znajduje i czy mogą z niego skorzystać bezpłatnie, nawet tak troszeczkę podpuszczając mieszkańców, najczęściej odpowiedź brzmiała: nie wiem, gdzie się takie urządzenie znajduje, nie wiem, czy z niego mogę skorzystać. Jeżeli ktoś nas słyszy i zastanawia się właśnie, no, gdzie takie urządzenie możemy znaleźć, w jaki sposób, panie Waldemarze, możemy je zlokalizować, zastanowić się, gdzie taki defibrylator jest dostępny?
W zasadzie musimy pamiętać o tym, żeby się oglądać w koło. bo czasami wystarczy zobaczyć zieloną naklejkę z napisem AED, a więc tam jest to urządzenie. Drugi temat jest taki, że możemy sobie sprawdzić na stronie Urzędu Miasta. Mamy mapkę interaktywną, gdzie możemy zobaczyć, gdzie są te urządzenia. A teraz jeszcze tak się składa, że w ramach projektu, w ramach GIS-u trzeciego będziemy mogli mieć aplikację mobilną, która będzie służyła do innych celów, ale również będzie miała możliwość zobaczenia, gdzie są najbliższe defibrylatory. Ponadto tak się składa, że dzięki zaangażowaniu i pana prezydenta Kubickiego, i pana prezydenta Kaliszuka, jak również pani dyrektor Langner, udało nam się wprowadzić, że wszystkie autobusy, powtórzę, wszystkie autobusy w Zielonej Górze będą miały te urządzenia w środku, jakby na plecach kierowcy. Te urządzenia już jeżdżą w 17 Mercedesach, które już są, i jeszcze będą jeździć w wszystkich autobusach elektrycznych, które będą w tym roku. To jest jakby te miejsca, gdzie możemy zobaczyć. Po drugie, generalnie już, jak pani wspomniała,
miejsce użyteczności publicznej.
Staramy się, żeby wszystkie obiekty miasta, czyli budynki miasta, szkoły w mieście, może dzisiaj jeszcze nie wszystkie szkoły, ale część już posiada, bo jako departament mamy trochę środków wolnych finansowych, staramy się również kupować wszystkie jednostki OSP, wszystkie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, niektóre oddziały, bo z panem doktorem żeśmy w takim kierunku poszli, że niektóre oddziały, gdzie nie ma tych oddziałów wysoko kwalifikowanych, specjalistycznych, to również na oddziałach szpitalnych mogą być te urządzenia. W związku z tym, jakbyśmy dobrze oglądali się, to zawsze gdzieś spróbujemy te urządzenie znaleźć. Centra handlowe również mają. Jeżeli idziemy do Leroy-Merlin, to jak się wchodzi, po lewej stronie jest skrzynka, jest napisana AED, a więc można też to urządzenie zobaczyć, gdzie jest, i mieć w pamięci, że to urządzenie można wykorzystać, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a jak widzimy, jest bardzo dużo przypadków, gdzie powinniśmy te urządzenia używać.
A sama tabliczka jest rozpoznawalna wśród mieszkańców czy przyjezdnych, czy jeszcze musimy nad tym popracować?
Myślę, że musimy popracować. Nawet były takie rozmowy z Ośrodkiem Ruchu Drogowego, żeby do egzaminów wprowadzić kierowców tą tabliczkę. Nie udało nam się jeszcze tego zrealizować. Niemniej jednak tak się składa, że nawet przed wejściem do studia żeśmy dyskutowali, ale ten napis AED występuje nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. W związku z tym, jakbyśmy pamiętali, to zawsze będziemy wiedzieć, że jak jesteśmy w dużych centrach handlowych na zachodzie, na wschodzie, na południu czy na północy, to zawsze można tą tabliczkę zobaczyć i wszędzie pisze AED.
No właśnie, to ja się troszeczkę tak pobawię w adwokata diabła i powiem tak, no dobrze, no jest jakieś elektroniczne urządzenie, ono pewnie dużo kosztuje, skorzystam z niego, zaszkodzę pacjentowi, coś się wydarzy, to lepiej nie.
Po pierwsze, nie zaszkodzę. Jest to maszyna prosta, przepraszam za takie wrażenie. Polega tylko na tym, że trzeba dwie elektrody przykleić.
Przyciski.
I wcisnąć jeden przycisk. I później przycisk powie, że należy wyłączyć drugi przycisk, a więc nikomu nic nie zrobimy. Nie porazi nas prądem. To też jest temat, który trzeba na to zwrócić uwagę, że to nie jest, na nas też nie jest, jest to bezpieczne urządzenie. Po trzecie, jak już tutaj rozmawiamy, szkolimy się, staramy się również jako departament. Mamy taką fajną szkołę jak Liceum nr 3 w Zielonej Górze na Szczelskiej. Tam jest taka fajna dziewczyna, pani Ola, która prowadzi te zajęcia. W soboty teraz będzie również prowadziła te zajęcia. W związku z tym, jak ktoś chce, może również się do tej szkoły zgłosić i może taki kurs przejść i na pewno przyczyni się do poprawy naszego bezpieczeństwa.
A jeżeli słyszą nas na przykład instytucje, które chciałyby przeszkolić pracowników, albo na przykład klasy, tak jak tutaj wspominamy, to mogą się do państwa zgłosić?
Jest jakaś instytucja, która tym pomoże? Oczywiście mamy określone problemy co do ilości osób, ale tutaj z panem doktorem rozmawiamy też z naszym uniwersytetem, Wydziałem Lekarskim, gdzie prawdopodobnie uda się też dzięki lekarzom, którzy będą w przyszłości, żeby oni też się włączyli, ponieważ jak państwo wiecie, a może nie wiecie, 20 tych urządzeń jest na samym uniwersytecie defibrylatorów. W związku z tym, jeżeli by się udało wprowadzić takie cykl zajęć przed rozpoczęciem roku szkolnego, czy na początku roku szkolnego akademickiego przez właśnie tych wolontariuszy, którzy będą szkolić, to wtedy mamy też określoną liczbę studentów, którzy jeżdżą naszymi autobusami, chodzą po naszych sklepach i też mogą przyczynić się do tej właśnie poprawy tego bezpieczeństwa naszego. Staramy się szkolić, jeżeli dajemy w Urzędzie Miasta do jakiegoś budynku, nowego budynku w mieście, to przed położeniem tego urządzenia na ścianie szkolimy obsługę, przynajmniej tą część, która jest w pobliżu tego urządzenia, żeby mogli pracownicy użyć, jakby coś było potrzebnego.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Gorzej nie może być. W przypadku zatrzymania krążenia można tylko i wyłącznie pomóc. Niezależnie od obaw wewnętrznych i przekonań, stresu każdego świadka takiego zdarzenia, z naszej perspektywy, ale nie tylko, wszystkich badań naukowych, jeżeli ktokolwiek podejmuje działania, szansa na przeżycie tych osób, jakość przeżycia tych osób jest nieporównywalnie lepsza.
Odciągnąć tutaj to.
Aha, razem.
Wezwij natychmiast pogotowie. Zdejmij całe ubranie z klatki piersiowej pacjenta.
To miejsce z elektrodami, to jest ten czerwony uchwyt, tak? Jak pociągniecie czerwony uchwyt, to się zerwie i otworzy, tak?
Na rysunki na elektrodach.
To się otworzy i tu w środku jest taki niebieski plastik, do którego są przyklejone te elektrody. I jest pokazane na tych rysunkach tutaj i tutaj, w którym miejscu je trzeba przykleić.
Marcin Mańkowski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, mówi, że defibrylator jest bardzo prosty w użyciu i sam podpowiada, co trzeba zrobić, aby uratować komuś życie.
Każdy może go użyć, wystarczy postępować z instrukcją albo z piktogramami, czyli z rysunkami, które są na defibrylatorze, a później z komendami, które wydaje defibrylator. Nie ma zagrożenia postępując zgodnie z tymi komendami dla życia tak naprawdę osoby, która udziela tej pomocy.
Dziś w audycji rozmawiamy m.in. o użyciu defibrylatorów, o tym, jaka jest świadomość społeczna, czy wiemy, do czego służy takie urządzenie, czy wiemy, w jaki sposób z niego skorzystać. Przypomnę tylko, że w studiu Radia Zachód Szymon Michniewicz, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze, Waldemar Michałowski, Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta, także w Zielonej Górze, to nasi eksperci, którzy są również do Państwa dyspozycji. Jeżeli macie Państwo pytania, bądź chcieli byście się podzielić własnymi doświadczeniami, zachęcamy do udziału w naszej dyskusji. 68 324 2255 801 327 462 324 2255 801 327 462. Przed przerwą mówiliśmy m.in. o tym, że możemy skorzystać z takiego szkolenia sami, spróbować w jaki sposób można użyć takiego defibrylatora, jak on działa, ile czasu musimy poświęcić na takie szkolenia, bo szkolenie nam się kojarzą często z wielogodzinnymi zajęciami teoretyczno-praktycznymi. Jak jest tutaj?
Szkolenie trwa kilkadziesiąt minut. Jak już wspomniałem, koleżanka Ola Kozłowska z liceum numer 3 właśnie robi te szkolenia w soboty i koło 40, 50, 60 minut można poświęcić tylko po to, żeby się nauczyć tej podstawowej czynności z defibrylatorem oraz przypomnieć sobie takie dwie, trzy zasady, jak postępować w przypadku zatrzymania krążenia i podejmowania tych czynności ratowniczych.
Wywołaliśmy naszych słuchaczy, więc poproszę o założenie słuchawek. Jest telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja powiem, że słucham z uwagą audycji właśnie na temat zdrowia i właśnie ratowania życia. I dzięki temu, że tak uważnie słucham, to po prostu zdarzyło się, że w święta stanęłam przed taką sytuacją, że z moim najstarszym synem ratowaliśmy człowieka. I po prostu dzięki właśnie tym wiadomościom, bo inni wpadli w panikę, krzyk, ja tylko kazałam usunąć dzieci i po prostu tą osobę ratowaliśmy. Bardzo dużo wymiotów było z tej osoby, więc szybko na bok, póki te wymioty były. Ale było tak, że ta jego przyjaciółka była no chwilę przy nim i było dobrze, a tu nagle był siny i odsuwał się z krzesła. Więc krzyczałam tylko, żeby dali mi ręczniki. Mówię, duże ręczniki takie, mówię, przemysłowe. Usuwałam te wymioty. W tym czasie, kiedy te wymioty ustawały, robił sztuczne oddychanie i serce dusił. Ktoś tam krzyknął, że połamie mu żebra. Ja mówię, krzywdy nie zrobi, jeżeli żebra cię tylko połamią. Ale powiem, że pogotowie miało no prawie do 10 kilometrów dojazdu, bo ktoś tam już dzwonił właśnie i dojechało, to jeszcze to człowieka oddaliśmy żywego i właśnie pogotowie
i to chyba najważniejsze.
Jak ratujemy, no mówią, to słuchajcie, tam ta pani dobrze to prowadzi, to mój głos był, bo ja mówiłam, co tu podać. No i mówię, teraz szybko na wprost i masowanie, uciskanie serca. No pogotowie przejęło chorego jeszcze, no żywego i trwało jeszcze jego 40 minut. w domu. Później wzięli, no były i prądy, wzięli do pogotowia. W pogotowiu jeszcze trwała reanimacja.
A niech pani powie, jak pani zareagowała. To taka była reakcja w pani przypadku taka naturalna? Czy rzeczywiście przez chwilę były obawy, że no, możemy wyrządzić komuś krzywdę?
Ja spokojnie podeszłam do tego. Nie wiem, może dzięki temu, że wiedziałam, co robić. Bo inni panikowali, krzyczeli, nie umieraj, to tamto. No to była dla mnie osoba obca, dla syna również, chociaż tam to jego teściowej był przyjaciel. No ale podziwiam i syna, bo naprawdę ja tylko tą buzię z wymiotów ocierałam, a on robił te sztuczne oddychanie, nawet bez chusteczki. Później dopiero ktoś podał chusteczkę.
To oddajmy tylko na chwilę głos naszym tutaj ekspertom. Przede wszystkim chyba brawa za postawę, prawda, panowie, że ktoś zareagował, podjął te działania.
No decyzja, tak, czy jakby zachowania.
Jestem podziwu naprawdę dla mojego syna, że no. też tak...
Myślę, że nie tylko dla pani syna, ale również pani działanie było jak najbardziej słuszne. To jest takie zachowanie, jakiego chcielibyśmy oczekiwać od każdego świadka zdarzenia w przypadku, kiedy dochodzi do zatrzymania krążenia na ulicy. I to, co pani bardzo ważnego powiedziała, że w sytuacji, kiedy ten stres, czyli obawa przed tym, że możemy zrobić, jest dość duży prawie u każdej osoby, która na co dzień nie zajmuje się medycyną albo na co dzień nie spotyka takich sytuacji, to ta wiedza, o której pani mówi, że pani ją posiadła, pozwoliła pani właściwie się zachować. I myślę, że w takim kierunku powinniśmy zmierzać i jak najwięcej takich osób powinno chodzić po ulicach naszego miasta, które po prostu tą wiedzę posiadają.
I tutaj pojawiły się też pewne takie stereotypowe.
Ja powiem, że stres odreagowałam później. To już tak zasłabłam, byłam, ale do rana nabrałam sił. Dziękuję.
Tutaj pewne stereotypowe też dziękujemy za telefon. Postrzeganie, prawda? Proszę nie ruszać, bo połamie pani pan żebra. To z tego, co zauważyłam, bardzo często się powiela w różnych wypowiedziach.
Na pewno jest tak, że rzeczywiście w większości świadków tego zdarzenia jest duża obawa przed tym, że zrobi się krzywdę. Ale tak właśnie jak na samym początku powiedziałem, większej krzywdy niż zatrzymanie krążenia, niż właściwie początek procesu umilania tej osoby nie, zrobić nie można. Jedna jeszcze jakby tutaj ważna rzecz została przez panią podkreślona, że czasy dotarcia na miejsce zdarzenia profesjonalnych zespołów ratownictwa medycznego nigdzie na świecie nie są takie, żeby we właściwym czasie, czyli w ciągu tych pierwszych 3 minut wykonać defibrylację, czyli użyć automatycznego defibrylatora, więc tak naprawdę przeżycie tych osób albo jakość ich życia po zatrzymaniu krążenia zależy prawie tylko i wyłącznie od tych przygodnych świadków zdarzenia. W przypadku tej pani to jest akurat świetny dowód na to, że tak po prostu jest.
Przypomnę tylko, że standardy dojazdu zespołu pogotowia ratunkowego w mieście to jest 8 minut, poza miastem 15, a przecież wiemy dobrze o tym, że 8 minut od momentu wyjazdu pogotowia. Zanim się dodzwonimy, zanim zdamy informację, co się dzieje, to ten czas mimo wszystko ucieka. Nawet jak samemu się jest przy zdarzeniu, to się wydaje, że ten czas jest wieczny, że ta służba nie dojeżdża.
Że ta minuta to trwa przynajmniej 10, tak?
Kiedyś praktycznie sprawdziłem, jak to wygląda, najeżdżając na wypadek. Dzwoniłem do kolegów, do straży pożarnej. Za chwilę jeszcze raz dzwoniłem, później jeszcze raz i później patrzę na komórce. Okazuje się, że dzwoniłem co minutę, a wydawało mi się, że była wieczna, że jeszcze ich nie słyszę, jeszcze nie dojechali. A więc użycie tych urządzeń, podjęcie tej czynności w pierwszej fazie, kiedy osoba zasłabnie, daje taki efekt, jak tutaj pan doktor wspomniał.
No właśnie, czasami tutaj takie prozaiczne nawet zachowanie może okazać się zbawienne dla osoby ratowanej, bo wystarczy chociażby przewrócić daną osobę na bok, sprawdzić, czy oddycha, czy udrożni się po prostu drogi oddechowe. Niekonieczne jest tutaj użycie tego sprzętu.
Nie, rzeczywiście jest tak, że czasami proste rzeczy. Proste rzeczy na samym początku, czyli właściwe zachowanie we właściwym czasie powodują to, że ta spirala pogarszania się stanu tej osoby, tego pacjenta, jakby z mojej perspektywy, zostaje zatrzymana. I to wcale nie trzeba rzeczywiście jakiejś ogromnej wiedzy medycznej, żeby pomóc, żeby rzeczywiście realnie pomóc, czyli zachować się w taki sposób, który będzie miał wpływ na życie, zdrowie tej osoby. To urządzenie, jak się podkreślić, że nawet użyte w przypadku osoby, której nie doszło do zatrzymania krążenia, nie ma zagrożenia, bo ono poprowadzi i nie wykona wyładowania, jeżeli samo nie rozpozna tego rytmu, który może wyleczyć. Skuteczność analizy zapisu czynności serca przez to urządzenie, tej elektrycznej czynności serca, jest dużo większa nawet niż przeciętnego doktora. Takiego, tak pokazują badania, więc zagrożenia ze strony tego urządzenia prawie nie ma żadnego.
Przypuszczam, że pojawiają się też takie pytania w głowach słuchaczy, a jak często, mówiąc językiem potocznym, możemy wykonać taki strzał? Czy to jest tylko raz, kiedy używamy defibrylatora, czy możemy go używać aż do momentu przyjazdu odpowiednich służb, jeżeli ta czynność serca nie została przywrócona?
To urządzenie jakby decyduje o tym. Mhm. Ono ma specjalne oprogramowanie, rzeczywiście co 2 minuty jest analizowany rytm serca. Ta analiza, o tej analizie urządzenie informuje osobę wykonującą uciski klatki piersiowej.
A co ważne, wykonujemy te uciski klatki piersiowej także między tymi użyciami defibrylatora, więc jakby defibrylator sam nie załatwia sprawy.
To jest jedyna rzecz, którą jeszcze nikt nie wymyślił, jak zrobić to, żeby można urządzenie do uciskania klatki piersiowej na ulicy. Niestety, do tego potrzebny jest niestety człowiek, jego ręce, jego umiejętności. I tutaj warto byłoby, żeby się, jeżeli mamy taką możliwość, to skorzystać z niej i co jakiś czas przypominać sobie tą umiejętność skutecznego uciskania klatki piersiowej.
A musimy pamiętać, że urządzenie jest tak zaprogramowane, że możemy również nowości, które się powinny na rynku zmieniać, czyli możemy wgrywać nowe oprogramowanie i to urządzenie kolejny raz już będzie pracowało na innym poziomie. Bateria starcza na granicach 5-4 lat, w związku z tym urządzenie jest jakby bezobsługowe. Po drugie, jeżeli jest urządzenie w skrzyneczce, ta skrzyneczka ma sygnał dźwiękowy, proszę się nie wystraszyć, ale można wyciągnąć, zabrać, użyć i z powrotem odłożyć. W związku z tym nie ma tutaj ryzyka, że to urządzenie ktoś ukradnie, bo takie też były przypadki, co zrobić, jak takie urządzenie będzie na mieście i ktoś ukradnie. No.
Albo ktoś pyta na przykład, mówi, ale ja nie mam kluczyka, żeby pewnie tą skrzyneczkę otworzyć.
Skrzyneczka
tak?
ma otwierana jest bez kluczyka, więc nie stanowi problemów. Czasami no jakby udało się, czy ktoś by chciał ukraść i ukradnie. No, takie rzeczy zdarzają się, chociaż ci, co sprzedają te urządzenia, mówią, że mieli przypadki tylko w metrze warszawskim, że zostało ukradzione, dlatego że było ładne etui tego urządzenia. Część, które mamy w Zielonej Górze, mają etui, część nie ma etui, a więc możemy to śmiało brać, używać, jeżeli taka zajdzie potrzeba.
Czy są jakieś przeciwwskazania, które spowodują, że tego defibrylatora użyć nie możemy? Nie wiem, stosujemy to samo urządzenie do osoby starszej, jak i do niemowlęcia, jeżeli się wydarzy coś dramatycznego na naszych oczach?
Jest tak, że w przypadku dzieci są urządzenia dedykowane, oprogramowanie dedykowane dla dzieci, ale jeżeli nie mamy innego narzędzia, tylko urządzenie, które jest dedykowane dla dorosłych, używamy tego narzędzia, które mamy po prostu pod ręką. Oprogramowanie tych urządzeń pozwala również w bezpieczny sposób prowadzić resuscytację u dzieci.
Zadaję pytania, które pojawiły się na różnych forach internetowych, bo tam, jak wiemy, bywamy odważni, no i zadajemy różnego rodzaju pytania. Pojawiło się między innymi takie, czy na przykład możemy użyć defibrylatora, jeżeli mamy osobę, która pływała, jest mokra, tak? Prozaiczna sytuacja, nad wodą.
Możemy użyć defibrylatora u osoby wydobytej.
Pan się uśmiecha, ja pytam
celowo
właśnie.
Z wody, zresztą jeden z niewielu znanych mi przypadków użycia skutecznego, automatycznego defibrylatora w naszym mieście była ta osoba, która była wydobyta chwilę wcześniej z jednego z basenów w Zielonej Górze, która zasłabła, doszło do niej w czasie pływania, do zatrzymania krążenia i został użyty skutecznie defibrylator. Z tego, co mi wiadomo, ta osoba wróciła w dobrej formie do domu po tym całym incydencie. Więc to taki dowód z życia świadczący o tym, że można użyć osoby, która przed chwilą została wyciągnięta z wody.
Jedynym elementem, który może się różnić tutaj, bo w tym wypadku mamy takie defibrylatory żółto-czarne, niewielkich rozmiarów przedmiot, to jest kolor, to jest forma wykonania, ale jakby zawartość i sposób funkcjonowania jest podobny, jak przypuszczam.
Czasami elektrody są niewpięte, w związku z tym jest taki specjalny zamek, gdzie się wpina elektrody. Elektrody są tutaj, trzeba podkreślić, są to jednorazowego użycia. Elektrody nie można kilka razy użyć, urządzenie można używać kilkanaście razy czy kilkadziesiąt razy. Elektrody po użyciu trzeba, jakby to powiedzieć, wyrzucić i pozyskać nowe, czyli zgłaszać czy to do nas, do departamentu, czy do właściciela obiektu, żeby były użyte, żeby mógł wymienić te elektrody.
Kto to robi?
Kto to robi?
Jestem przeciętnym Kowalskim, tak? Używam, pomagam. Przyjeżdżają ratownicy, którzy zajmują się pacjentem. Czy to w mojej gestii nadal jest, żeby to urządzenie oddać, zawiadomić
służby? Najlepsze byłoby dać służbom medycznym, żeby wzięły urządzenie, ze sobą, urządzenie służby wezmą, powiadomią Urząd Miasta, czyli nasz departament, my się tym dalej zajmiemy, czyli dołożymy nowe elektrody, wsadzimy w odpowiednie miejsce, czy w odpowiednią skrzyneczkę, stąd była wzięta, także to nie stanowi problemu. Jeżeli jesteśmy na terenie obiektu w użyteczności publicznej, to najlepiej do, czy to do woźnego, czy do obsługi tego obiektu zgłosić, czy oddać to urządzenie. Jeżeli my weźmiemy z autobusu, jak tak będziemy mogli robić już niedługo, bo już 17, jak wspomniałem, jeździ, to oddamy drugiemu kierowcy, który przyjdzie innym autobusem. On sobie to weźmie, zabezpieczy.
Czyli autobus nie czeka, nie zatrzymuje się z pasażerami.
Nie musi czekać.
Otrzymujemy
tak
tylko
jest,
urządzenie tak do ręki.
Tak jest. Damy urządzenie do ręki i nie stanowi to problemów. Także tutaj się nie obawiamy kradzieży, nie obawiamy się wandalizmu w tym zakresie. Myślę, że to są urządzenia ratujące życie, charakterystyczne i są tylko i wyłącznie do tego celu przygotowane.
Czy byliście Państwo świadkami, kiedy rzeczywiście trzeba było takiego defibrylatora użyć, bądź ratowaliście komuś życie? Czy według Was oznaczenie takich miejsc, gdzie te urządzenia się znajdują, są wystarczające? Zachęcamy do udziału w naszej dyskusji, w naszej rozmowie. 68 324 225 801 327 462 to dwa numery do naszego studia. Tutaj na początku mówiliśmy, że jeżeli chodzi o rozpoznawalność tych zielonych blaszek, które znajdują się w mieście, nie jest zbyt duża. Ona znacząco wzrasta wtedy, kiedy rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać, czego szukamy, tak? Czyli wiemy po prostu, czego szukamy. Międzynarodowy skrót AED, taki skrót znajdziemy także poza granicami naszego kraju. Tego samego szukamy również w Hiszpanii, Francji bądź w innych miejscach, prawda?
Dokładnie tak. Ten skrót jest to skrót mnemotechniczny z języka angielskiego, nazwy pełnej tego urządzenia, ale każdy z nas tak naprawdę, coraz więcej z nas bywa na lotniskach międzynarodowych i to jest świetny przykład tego, jak podchodzi do tego jakby troszkę bardziej zaawansowany technologicznie świat. Mam nadzieję, że my też dołączymy do niego również niedługo, że tam właściwie w odległości co kilkadziesiąt metrów takie urządzenie się znajduje. Jeżeli ktoś nie zwrócił czas uwagi, jak to wygląda, to warto tą chwilę poświęcić, rozejrzeć się dookoła i właściwie nie ma takiej możliwości, żeby na dużym międzynarodowym lotnisku nie zauważyć automatycznego zewnętrznego defibrylatora. W naszych polskich lotniskach również. Ten znaczek, tak jak powiedziałeś, on jeszcze nie jest rozpoznawalny. Znaczy jest mniej rozpoznawalny niż byśmy chcieli, żeby był rozpoznawalny, ale to być może jeszcze kwestia czasu. Mam nadzieję, że dzięki takim audycjom, dzięki mówieniu głośno o tym, że takie urządzenie jest, że jest bezpieczne, że powinno zostać używane przez świadków takich zdarzeń i jak jest oznakowane, to jakby świadomość o tym, czego szukamy, czego powinniśmy szukać, będzie coraz większa.
Ja powiem taki przykład, będąc za granicą, wchodzimy do toalety, nie ma tych urządzeń, ale jest tabliczka mówiąca o tym, że defibrylatory, czyli AED, znajdują się na takich lokalizacjach ulic. Czyli w małych miejscowościach również można, będąc za granicą, zobaczyć, czy sprawdzić, czy zauważyć miejsca, gdzie te urządzenia mogą się znajdować. A tym, jak mówimy, czasie, kiedy pogotowie zanim dojedzie, to my możemy 3 razy obrócić i znaleźć to urządzenie, które jest w pobliżu.
Ale słyszałam, że opracowywana jest aplikacja. No jak się okazuje, jesteśmy takim społeczeństwem dość mocno internetowym, komórkowym. Ciężko nam się obyć już bez komórki w tej chwili. Czujemy się jakby z ręki. Taka aplikacja też by mogła ten problem w jakimś stopniu rozwiązać, prawda?
W tej chwili prace trwają w Urzędzie Miasta. Wykonanie takiej aplikacji dla mieszkańców, zgłaszania różnych problemów do miasta, właśnie aplikacji mobilnej. I również chcemy w tej aplikacji zaznaczyć miejsca, gdzie będą defibrylatory. Czyli mając jedną aplikację i z jednej aplikacji możemy skorzystać z dużych jakby możliwości jej. Ponadto na stronie Urzędu Miasta, a również na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji mamy też wykaz autobusów, gdzie one się znajdują. Nawet widzimy czasami te autobusy na mapie. I będzie w tym roku pewne, że w każdym autobusie taki defibrylator też będzie jechał.
Jakie są działania na najbliższe miesiące, na najbliższy rok? Czego panowie byście sobie życzyli oprócz tej wiedzy, którą na pewno powinni posiadać lubuszanie?
Raz w roku departament właśnie wykonuje czy prowadzi nabór różnego rodzaju konkursów dotyczących bezpieczeństwa. Startują w tych konkursach szkoły, jak i również stowarzyszenia. I między innymi przedszkola również, które dzisiaj rozmawialiśmy, też startują w tych konkursach i staramy się dofinansować te szkolenia czy te zajęcia, które są prowadzone właśnie finansowo z miasta, żeby można było właściwie te szkolenia przeprowadzić. No i wydaje mi się, że to jest taki też element, który pozwoli przybliżyć te urządzenia do naszego codziennego funkcjonowania, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Niespełna 2 tygodnie temu, tak jak słyszeliśmy w krótkim fragmencie audycji z przedszkola, właśnie miałam możliwość podpatrzeć, jak się najmłodsi uczą ratowania życia. Zapytałam ratownika wprost, tak, czy 6-latek jest w stanie uratować dorosłego człowieka. Odpowiedź brzmiała nie, bo jest po prostu za mały, za mało ma siły, ale bez wątpienia może pomóc, dzwoniąc chociażby pod numer alarmowy, bądź mówiąc, pod jakim adresem mieszka. My takich przypadków w Polsce mamy sporo. Jak przypuszczam, w regionie czy w Zielonej Górze takie sytuacje zapewne też się zdarzają, że no najmłodsi zachowują zimną krew w odróżnieniu od dorosłych.
Jestem przekonany, że się zdarzają, co prawda. Nie posiadam bezpośredniej wiedzy na temat, ile rzeczywiście takich zdarzeń miało miejsce. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że to budowanie właściwej postawy, czyli umiejętności właściwego zachowania się adekwatnie do sytuacji, a przede wszystkim nie przechodzenie obojętnie obok takich zdarzeń, gdzie ktoś może potrzebować pomocy, nie dotyczy tylko zatrzymań krążenia. Mhm. I w przypadku tych małych ludzi, czyli przedszkolaków, czy nawet uczniów szkół podstawowych, którzy rzeczywiście warunki ich fizyczne uniemożliwiają skuteczne uciskanie klatki piersiowej, być może w niektórych sytuacjach inne ich zachowania właściwe, czyli choćby nawet zawiadomienie odpowiednich służb ratunkowych, czy zawołanie pomocy będzie właściwie kluczowym, jeżeli chodzi o uratowanie kogoś, czyjegoś życia bądź zdrowia. Po prostu uczymy w nich tego, żeby nie być obojętnym. I to jest chyba nawet równie ważne, jak umiejętność w wieku dorosłym, czy już takim troszkę starszym, umiejętności prowadzenia podstawowej resuscytacji, czyli uciskania klatki piersiowej bądź użycia AED.
No właśnie, bo to jest też taka walka z naszą znieczulicą, gdzie przypuszczam, że najczęstszym argumentem, który prezentują osoby, które były świadkami na przykład pewnego zdarzenia, mówią, a bo ja myślałem, że to pijany człowiek leży, no leżał na ławeczce, no to nie podchodziłem, tak? Rzadko kiedy podchodzimy, jeżeli widzimy taką sytuację, zakładając, że wszystko jest okej. Okay.
Ja chciałbym tak myśleć, że to nie jest nieczulica, tylko czy jakby obojętność na to, co się dzieje z drugim człowiekiem, tylko bardziej niepokój czy lęk związany z tym, czy ja na pewno potrafię zachować się właściwie, czy ja mam wiedzę, mam umiejętności, żeby pomóc temu człowiekowi, więc jak tak sobie to wyobrażam, czy odczuwamy taki duży niepokój, że możemy zrobić coś źle, więc wychodzimy z założenia, że lepiej nic nie zrobić i pewnie ktoś inny to zrobił. To rozmywanie się odpowiedzialności też jest jednym z elementów tego, że uciekamy w takim, może czasami dosłownym tego słowa znaczeniu, a czasami po prostu odwracamy głowę, idziemy gdzieś indziej albo liczymy na to, że ktoś inny zrobił to, co powinno zostać zrobione. A jeżeli wszyscy tak myślą dookoła, to tak naprawdę zderzamy się z sytuacją, która ma na co dzień miejsce, czyli właściwie nikt nie udziela pomocy albo ta pomoc jest niewystarczająca.
Chyba w takiej sytuacji też się przydaje taka rola, może to jest złe słowo, prowodyra, gdzie ktoś powie, proszę zadzwoń na pogotowie, tak? Wskaże osoby, które co mają na przykład zrobić, czy po prostu zareagować, żeby ta odpowiedzialność nie rozmyła się, tak jak mówiłeś.
W czasie kursów, o których pan Waldemar mówił, my też uczymy tego, jak się zachować na miejscu zdarzenia. Nie tylko tego, jak uciskać klatkę piersiową, czy jak obsługiwać automatyczny defibrylator, ale także jak sobie poradzić w organizacji takiego miejsca. To rzeczywiście jest świetne pomysł, żeby wydawać jakby te polecenia czy komunikaty, czy prosić o pomoc bezpośrednio osoby, personalnie zwracając się do nich. Wtedy ta właśnie odpowiedzialność się nie rozmywa. Nawet jeżeli jedna osoba stwierdzi, że nie zareaguje właściwie, to warto skorzystać z pomocy drugiej osoby. Chociaż to rzadko się zdarza.
Ale proszę pamiętać o jednym. Zadzwonienie na numer alarmowy. Mówimy tutaj numerze alarmowym 112 lub 999, ale jeżeli nie pamiętamy, to nawet zadzwonienie numer 998 czy 997, na pewno służby, które przyjmują te numery telefonów, pomogą albo przekierują, albo przyjmą zgłoszenie i zadysponują służby, które mają dostać się do tego miejsca. Przecież do niektórych zdarzeń jeżdżą, nie jeździ tylko pogotowie, ale również udzielają pomocy i policjanci, i strażacy. A więc tutaj jakby nie ma żadnego problemu. Po trzecie, proszę pamiętać, że my za to nie płacimy. To nie jest tak, że ktoś będzie, zdzwaniając na te numery alarmowe, będzie się bał, że musi za coś zapłacić albo coś będzie niekorzystne. Po to dzwonimy na te numery alarmowe, aby właściwie przyspieszyć parametr alarmowania służb do takich zdarzeń.
Takie podsumowanie na koniec?
chciałbym podsumowanie na koniec. Podsumowanie na koniec jest takie, że nie bójmy się. Nie bójmy się rzeczywiście zachowywać właściwie, bo to właściwie nie ma trochę jakby dwie różne rzeczy. Zachować się właściwie to znaczy adekwatnie do tego, co zastaliśmy. Jeżeli widzimy osobę, która leży, jest nieprzytomna i nie wykazuje oznak życia po zawiadomieniu służb, czyli wykonaniu telefonu na numer 112, bądź którykolwiek z tych numerów, które wymienił pan Waldemar, i ściągnięcia świadka, znalezienia kogoś do pomocy, rozpocznijmy uciskanie klatki piersiowej. Jeżeli mamy do dyspozycji automatyczny defibrylator, użyjmy automatycznego defibrylatora. To rzeczywiście pomaga tym osobom i zwiększa ich szanse na przeżycie zatrzymania krążenia.
I wykonujmy to do momentu, aż przyjadą ratownicy. Dokładnie profesjonalni, tak. Jakby nie poddając się i nie mierząc tego czasu, że minęły 3 minuty, 5 minut, czy niezależnie.
Ten czas zupełnie inaczej mija. My rzadko kiedy jesteśmy w stanie go właściwie ocenić.
A ja zapraszam do strony Urzędu Miasta, na stronę zielonagóra.pl, zakładka bezpieczeństwo, tam mamy ten wykaz defibrylatorów, jak również na Facebooku też jesteśmy i też możemy sobie to zobaczyć.
I oczywiście możemy się zgłosić, jeżeli mamy grupę osób, która chciałaby z takiego szkolenia skorzystać, możemy szukać z Państwem kontaktu.
Tak jest.
Rozumiem, że z chęcią wyjdziecie
do pomocy, współpracy, do wspólnego podejmowania tych czynności, żeby promować te urządzenia i promować bezpieczeństwo.
Nie bójmy się, reagujmy. Nie możemy zrobić nic gorszego niż być obojętnym w takiej sytuacji. Przypomnę, naszymi gośćmi w studiu Radia Zachód byli Szymon Michniewicz, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze, Waldemar Michałowski, Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze. Audycja przygotowała i prowadziła Karolina Kamińska.